Andrzej Czajkowski, kompozytor, autor opery Kupiec Wenecki, której premiera odbyła się w piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Ten spektakl, ale nie tylko, bo także inne spektakle w ostatnich dniach oglądał Jacek Hawryluk, który jest teraz z nami. Dzień dobry, witaj Jacku.
Dobry wieczór, witam ciebie, witam państwa.
Andrzej Czajkowski, postać o bardzo barwnym życiorysie, ekscentryczna, a Kupiec Wenecki to jest takie dzieło tego kompozytora, dla którego właśnie to, jakim był człowiekiem, ma znaczenie.
Tak, to postać, powiedziałbym, tajemnicza, w pewnych kręgach kultowa, z tego powodu, że w ostatnich latach właściwie jego twórczość była zapomniana, niewykonywana w Polsce, ta postać gdzieś tam obrosła mitem. Teraz powraca Andrzej Czajkowski, to powraca bardzo silnie. Kupiec Wenecki to jest opera, która trochę nie miała szczęścia, bo dopiero w ubiegłym roku, dzięki staraniom Anglika Davida Pontneya, reżysera, ale przede wszystkim także dyrektora festiwalu w austriackiej Bregencji, utwór ten miał tam swoje prawykonanie.
To ciekawe, że właśnie przez Anglika powraca.
Może dlatego, że Czajkowski związany był z Anglią. Teraz wraca przez Bregencję do Warszawy, bo jest to koprodukcja festiwalu w Bregencji i Opery Narodowej w Warszawie. No można powiedzieć, że wreszcie jest ten utwór. Ponad 30 latach od ukończenia skomponowania. Utwór został skończony w 1982 roku, tuż przed śmiercią Czajkowskiego. Tak jak powiedziałaś, utwór symboliczny i jednocześnie suma doświadczeń kompozytorskich Andrzeja Czajkowskiego. Jednocześnie utwór, który ogniskuje najważniejsze wątki jego tragicznego życia. Przypomnijmy, tak naprawdę nazywał się Robert Andrzej Krauthammer. Urodził się 1 listopada 1935 roku w żydowskiej rodzinie w Warszawie. Przeszmuglowany z getta cudem ocalał z Holokaustu. Po wojnie rozpoczął błyskotliwą karierę pianistyczną, zwieńczoną laurami na konkursie szopenowskim, gdzie został dostrzeżony, no ale przede wszystkim na konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli. Pianista świetny, błyskotliwy, mogliśmy się przekonać chociaż we fragmencie tej kompozycji historycznej, wychwalany przez Artura Rubinsteina, pianista, przed którym otwierały się największe sale koncertowe, nagrywający z największymi, między innymi ostatnio ukazały się reedycje jego nagrań z Fritzem Reinerem, ale te największe sale koncertowe to nie był cel sam w sobie tego muzyka. Ich blicht nie był tym, o czym marzył. Nie potrafił odnaleźć się w tym świecie, ale poza tym równolegle prowadził jakby inne życie, życie kompozytora. Od końca lat 50., po 56 roku, kiedy wyjechał tak naprawdę z Polski, mieszkał na Zachodzie, rozpoczął pisanie, to najważniejsze, pisanie dla siebie. Narodził się nam Czajkowski kompozytor. Tych utworów, które pozostawił po sobie, nie ma wiele. Ale fascynacja literaturą pokierowała go w stronę Szekspira, który stał się takim swoistym mentorem jego muzycznych dokonań. Napisał muzykę do oksfordzkiej realizacji Hamleta, cykle pieśni, 7 sonetów Szekspira w 67 roku, czy Ariel 69 roku. No ale to najważniejsze, jego dzieło życia powstawało przez blisko 15 lat, bo od końca lat 60. tak naprawdę, czyli w momencie, kiedy zaczął pracować z librecistą Johnem O'Brienem nad Kupcem Weneckim, od końca lat 60., 68., 69. roku, datuje się ten początek pracy nad operą, nad dziełem, które jest w swoim stopniu gdzieś tam rozliczeniem z przeszłością, z żydowskim pochodzeniem, homoseksualizmem. I wreszcie, które jest w każdym fragmencie owocem jego miłości do sztuki. Rzeczywiście miłości do muzyki i do literatury. Powiedzielibyśmy opera iście szekspirowska z błyskotliwym librettem Johna O'Briena. Muzyka, to jest dla mnie zaskoczenie, bo ja nie widziałem tego przedstawienia w Bregencji. Przypomnę, że oglądał je Adam Suprynowicz, który relacjonował to, co stało się ubiegłego lata w Bregencji. To To jest właściwie no, niemal dokładne przeniesienie, różniące się wyłącznie tam kilkoma nazwiskami śpiewaków. Muzyka jest, była dla mnie zaskoczeniem, taka mocna, dramatyczna, nasycona emocjami. Skojarzenia, no, myślę, że te skojarzenia były oczywiste, o nich się pisało, one są cały czas komentowane, to jest taka gęstość, może barbarzyństwo momentami Bartoka, ale także wyrafinowanie Berga, ale no, powiedziałbym, że jest to muzyka bardzo wyrazista, niepokojąca, osobliwa, posttonalna. To, ten język Czajkowskiego jest zdecydowanie posttonalny. Potrafi jednak Czajkowski zaskakiwać, bo to w tej samej partyturze bawi nas humorem i dowcipem w scenie korowodu kandydatów do ręki i porcji. Ciekawa jest instrumentacja Kupca Weneckiego. Słychać, że Czajkowski poświęcił jej wiele uwagi. Kompozytor lubił pisać na różne grupy instrumentów, łączył je, zestawiał, odpowiednie instrumenty łączył z odpowiednim typem głosów. Słychać, że to jest bardzo wszystko przemyślane. To nie jest taka instrumentacja, która powstaje ad hoc. To słychać w tym rzeczywiście ogromną pracę. W scenie rozgrywającej się w pałacu w Belmont na przykład grupa instrumentalistów wychodzi na scenę, grają pieśni, akompaniują. Słyszymy taką subtelną stylizację, muzyka brzmi, jakby pochodziła z zupełnie innej epoki, jest tak delikatnie zdeformowana i mamy jakby dwa zespoły, czyli orkiestrę i zespół, który pojawia się na scenie, który gra. Czajkowski dobrze czuł instrumenty, wiemy, że lubił chodzić do opery, zresztą w Kupcu odnajdziemy cytat z Fidelia Beethovena oraz, co ciekawe, także cytat z czwartej symfonii Piotra Czajkowskiego.
Czy jest to dzieło aktualne? Właśnie jak ono wypada na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, też tego miejsca, które poszukuje tych dzieł, które sprawdziłyby się we współczesności, byłyby tu i teraz ważne.
Ja myślę, że ono jest cały czas aktualne, tak samo jak cały czas aktualny jest Kupiec Wenecki Szekspira, bo tutaj trudno jest mówić w oderwaniu. Czajkowski, Szekspir, Szekspir, Czajkowski. Mówimy właściwie globalnie o tym, co powstało i co zostało zaprezentowane w teatrze. Rację ma reżyserujący dzieło Keith Warner, że jak na operę bohaterowie Szekspira i Czajkowskiego niespecjalnie dają się lubić. Główną postacią utożsamianą z kompozytorem jest Shylock, Żyd upokarzany, prześladowany przez chrześcijan, który, gdy nadarza się okazja, próbuje się zemścić. Pragnie odwetu, ale jakim naprawdę jest człowiekiem? No właśnie, to jest jakby to nadrzędne pytanie, bo w pewnym momencie zaczynamy mu współczuć. Shylock staje się katem i ofiarą i symbolem wykluczenia. I jeśli pytasz, to jest to temat cały czas aktualny. W Warszawie, co ciekawe, partię tę wykonuje bardzo przekonująco, świetnie aktorsko, afroamerykanin Lester Lynch. Zatem dochodzi jeszcze czynnik pochodzenia samego śpiewaka, czarnoskórego śiewaka, który wcielił się w tę rolę. I dla mnie to ma jeszcze inny wymiar, bardziej uniwersalny. Znaczy nie mówimy już wyłącznie o Żydzie, to może być człowiek innego koloru skóry. Mówimy o wykluczeniu na troszeczkę innym poziomie bardziej uniwersalnym. I to akurat bardzo mi się w tym podoba, że jesteśmy gdzieś na innym poziomie. Troszeczkę odrywamy się od Kupca Weneckiego i od samej historii Czajkowskiego. Druga oś zupełnie innego napięcia, znowu już jeżeli pytasz o aktualność, to jest budowana oś wokół relacji Antonia i Bassania, czyli fascynacji homoerotycznej, która wraz z rozwojem akcji przybiera na sile. Temat również niezwykle istotny, także na deskach opery, ale przecież nie tylko. Znakomity jest tutaj Charles Workman w partii Bassania. Niestety nie dorównuje mu słabszy Antonio, czasami niesłyszalny w tym dużym teatrze, którego śpiewa Christopher Robson. To jest partia Antonia. Bardzo dobre są głosy żeńskie. Marisol Montalvo jako Jessica, Verena Gunz jako Nerissa i Sarah Castle jako Porcja. Prowadzący cały spektakl Anglii Kleiner Friend znalazł klucz do muzyki Czajkowskiego, a co równie istotne, jest także jej gorącym miłośnikiem i ambasadorem. To jest ten sam dyrygent, który poprowadził w ubiegłym sezonie Diabły z Ludę, też reżyserowany przez Keitha Warnera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. On zwraca uwagę na detale partytury, wyciąga z niej smaczki. Miejscami mam wrażenie, że jednak głosy może zanadto wtapiają się w całą orkiestrę. Może to jest kwestia samej akustyki, ale no, na przykład Christophera Robsona momentami nie było było słychać. Natomiast jest ciekawa rzecz, że Friend poznał kompozytora. Jak się okazuje, Czajkowski oglądał prowadzone przez niego spektakle w Londynie, uprowadzenia z Seraju Mozarta, jeszcze w czasach, kiedy się nie znali. W związku z tym to taka ciekawostka i przyczynek do historii znajomości tych dwóch artystów.
No to jest wiele powodów, aby wybrać się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Spektakl jest już w repertuarze. No ale powiedzmy jeszcze o twojej podróży, która odbyła się niedawno, a miałeś okazję być w Madrycie. Zazdroszczę, bo akurat u nas tutaj tak się bardzo zimno zrobiło, ale nie byłeś tam z powodu pogody, tylko ze względu na wydarzenia, które i w operze, i nie tylko w operze.
To chwila, rzeczywiście tak, jeśli jeszcze mamy odrobinę czasu, bo u nas rzeczywiście polecamy zdecydowanie spektakl Keitha Warnera i powrót Czajkowskiego, bo wreszcie możemy posłuchać tej muzyki i wreszcie widzimy tę partyturę. No, możemy rzeczywiście poznać to, co się działo w głowie przez 15 lat tego kompozytora, który był nieobecny. Natomiast jeśli pytasz o Madryt, to pomyślałem sobie tak, skoro na przykład polscy piłkarze występują w drugoplanowych zespołach piłkarskich Hiszpanii, natychmiast rozpisują się o nich nasze gazety. A jeśli nasze pierwszorzędne śpiewaczki śpiewają w jednym z najważniejszych teatrów operowych w Madrycie, nie mówi o nich nikt. No to jest okazja, żeby to zmienić i tak rzeczywiście dzieje się w tej chwili i w listopadzie. W Teatro Real w Madrycie królują dwie polskie śpiewaczki, Aleksandra Kurzak i Ewa Podleś. Obie występują w Córce Pułku, operze komicznej, operze niezwykle zabawnej, hit, jeśli chodzi o sceny operowe. To nie jest nowa produkcja. Przygotował ją Laurent Pelli. Kilka lat temu był spektakl pokazywany. To jest koprodukcja z Metropolitan Opera, z londyńską operą, także z wiedeńską. Teraz ten spektakl pokazywany jest w Madrycie, w polskiej obsadzie i rzeczywiście można powiedzieć, że jest to triumf polskich śpiewaczek. Jednocześnie spektakl bardzo zabawny, dowcipny. Być może znają państwo realizację DVD z Nathalie Desse i Juanem Diego Floresem z Londynu. To wszystko jak u Laurenta Pelliego, takie trochę przełamane, pół historyczne, pół współczesne, ale obsada polska naprawdę świetna. Aleksandra Kurzak jako Maria, świetna aktorsko, widać, że ta produkcja przynosi jej wiele radości. Ewa Podleś jako markiza de Birkenfeld ze świetnym francuskim, kreuje charakterystyczną rolę, którą zapamiętujemy na długo. No, powiedziałbym, że lekcja śpiewu z drugiego aktu jest przezabawna, kiedy Ewa Podleś gra na fortepianie, akompaniuje Oli Kurzak, udziela jej rad, później razem śpiewają. To jest coś takiego, co pozostaje na długo i nagle okazuje się, że rzeczywiście mamy fantastyczne śpiewaczki, które w Polsce na scenie występują rzadko albo prawie w ogóle i trzeba pojechać gdzieś dalej, żeby je usłyszeć razem. Całość prowadzi Bruno Campanella. Jeszcze jedna wielka rola w tym spektaklu Javiera Camareny. To jest meksykański tenor, który w tej chwili jest absolutną czołówką, jeśli chodzi o głosy męskie. Widziałem go także w Salzburgu w lecie u boku Cecily Bartoli. Standing ovation dla wszystkich. I dla polskich śpiewaczek, i dla meksykańskiego tenora.
Nie jedyny polski akcent,
bo dzień później niestety nie widziałem tego koncertu, ale śpiewał Piotr Beczała w takim specjalnym recitalu z okazji 15. rocznicy śmierci hiszpańskiego tenora Alfreda Krausa. Rocznica minęła dokładnie 10 września. Zatem, można powiedzieć, Madryt zdobyty.
No, ciekawe swoją drogą, dlaczego właśnie tak jest, że polskich wspaniałych śpiewaków częściej można słyszeć za granicą niż w Polsce, ale to już pewnie temat na inną długą audycję.
Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć, ale nie znam odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Na razie tyle. Jacek Hawryluk.